Panie Agnieszko, zanim przejdziemy do sedna sprawy, także powodu, dlaczego tak naprawdę rozmawiamy dzisiaj, to proszę powiedzieć, od kiedy pani jest w Szwecji, jak pani się tutaj znalazła, na tyle, ile może pani powiedzieć?
Przyjechałam do Szwecji w 2007 roku i właściwie no, nie były to powody ekonomiczne, raczej trójka dzieci i chciałam żyć spokojniej. Wyczytałam gdzieś w gazetach, że Szwecja jest świetnym krajem dla rodzin z dziećmi i dlatego tu jestem.
Jak pani sobie tutaj poradziła?
Od razu, bez problemu. Język angielski, praca i normalne życie, tak jak każdy inny.
Spotykamy się ze względu na to, co wydarzyło się rok temu. Pani zdecydowała się o tym powiedzieć dopiero teraz. Najpierw zacznijmy od tego, co się stało rok temu.
Zwykły dzień jak co dzień, zakupy w sklepie, powrót do domu z reklamówką, chleb, jakieś jedzenie dla kotów. No i po drodze ciemno. Dość blisko domu, spotykam naprzeciwko siebie dwóch mężczyzn i czuję się w zagrożeniu, a ponieważ każdy w tej chwili, każda z kobiet boi się wyjść wieczorem, więc jakby to poczucie wydawało mi się dość realne i niewymyślone. Mężczyźni mnie mijają, jeden z nich łapie za kurtkę i ciągnie do lasu. No i się zaczyna cała sytuacja.
Jeszcze dopytam, gdzie to się dokładnie wydarzyło? Czy to było w centrum miasta, czy to było na obrzeżach miasta?
Obrzeża Sztokholmu, Järfälla, gmina Järfälla, zabudowania, osiedle rodzinne. Nie gdzieś na odludziu, nie gdzieś w lesie, nie gdzieś na uboczu. Samochody przejeżdżały z 200 metrów do mojego domu, także dość blisko. No i zaczyna się walka, właściwie nie na początku, bo na początku byłam w totalnym szoku i nie bardzo wiedziałam, co się dzieje. Nie reagowałam w ogóle i to było dla mnie przerażające, że nie potrafię krzyczeć, nie potrafię się ruszyć, nie potrafię się przeciwstawić. Mężczyźni ciągną mnie za kaptur kurtki do lasu. No i to zajęło mi chwilkę, żeby zrozumieć, że jak nie zareaguję, no to może być źle. Próbowali mnie rozebrać, nie za bardzo im to szło, więc zaczęły się bić z pięści w brzuch, żebym się nie przeciwstawiała, bo zaczynałam walczyć. Potem bicie, złapali mnie za włosy i bili głową o drzewo, pewnie licząc na to, że może zemdleję. No było ciężko, bo nie widziałam ludzi, którzy mogliby mi pomóc i cały czas myślałam o moich dzieciach, które siedzą w domu i czekają na mnie i za chwilę zdadzą sobie sprawę z tego, że to wszystko, że te zakupy trwają zbyt długo. Uderzające było dla mnie to, że tych dwóch chłopców właściwie w wieku mojej najstarszej córki...
Czy pani ich znała?
Nie znałam, nigdy wcześniej ich nie spotkałam. Ich brak szacunku do mojego życia jako człowieka... Oni nie mieli żadnych hamulców. Sposób, w jaki mnie potraktowali, kopali i bili, no czułam się jak śmieć i wiedziałam, że jestem śmieciem dla nich, że jak ja nie zareaguję, nic nie zrobię, no to mogą mnie nawet zabić. No wiedziałam, że muszę coś zrobić.
Czy ci młodzi chłopcy... No pewnie pani takich młodych chłopców spotykała zawsze, tak? Czy oni się czymś różnili, czy oni coś mówili w trakcie tego napadu?
Mówili łamanym szwedzkim i to nie byli Szwedzi, to byli obcokrajowcy. Ja nie widzę różnicy między Arabem a ludźmi z Afganistanu. Dla mnie to byli po prostu młodzi chłopcy pochodzenia arabskiego. Między sobą rozmawiali po arabsku. A do mnie raz chyba tam krzyknęli, tylko żebym zamknęła gębę i nie krzyczała. Ale generalnie mało mówili, więcej robili, bym powiedziała. I byli bardzo brutalni. Ja się w życiu z czymś takim nie spotkałam, by drugiego człowieka w ten sposób traktować. No i nie mieć szacunku jakby do ludzkiego życia. Ciągnęli mnie przez las, park właściwie, za nogi. Jednocześnie jeden próbował mnie rozebrać. Podciągać bluzkę do góry. Gdy próbowałam się przeciwstawić, no to z pięści w brzuch i...
Jak długo to trwało? Przypomina pani sobie to?
Tak. Teraz tak, już po jakimś tam czasie, myślę, że 10-15 minut, nie dłużej. Tylko w tamtym czasie, kiedy to wszystko trwało, wydawało się, że to trwa kilka godzin. Było zimno, był śnieg, ciągnęli mnie przez ten śnieg. No.
Tak czy inaczej, ktoś przychodził obok i została pani uratowana.
W gazetach pisano, że ktoś przychodził, ale prawda jest taka, że gdy uderzali moją głową o drzewo i czułam, że krew zalewa mi twarz i że za chwilę zemdleję, to zobaczyłam kątem oka, że stoi niedaleko ciężarówka i kierowca robi obchód ciężarówki. Nie wiem, czy sprawdzał opony, coś tam sprawdzał, więc ostatkiem sił po prostu krzyknęłam pomocy i mężczyzna się zatrzymał i rozglądał. I on mnie nie widział w tym lesie, ale przestraszył na tyle przestępców, którzy mnie po prostu zostawili jak śmiecia i uciekli, więc to też mi zajęło chwilę czasu. W tym całym strachu leżałam twarzą do śniegu i bałam się ruszyć. Bałam się, że każdy ruch spowoduje, że oni wrócą i dokończą jakby napad. Więc zajęło to kilka minut, zanim się odważyłam wyciągnąć telefon i wpierw zadzwonić do mojego Juana. Niespecjalnie to poszło, bo on w ogóle nie rozumiał, co ja mówię, więc później już telefon na policję i czekałam, aż przyjadą.
Czekała pani sama?
Zupełnie sama i prosiłam policjanta w telefonie, by się nie rozłączał, bo był dla mnie takim poczuciem bezpieczeństwa. Tak długo, jak miałam z nim kontakt, wydawało mi się, że on mnie ochrania i że nic złego mi się nie stanie, więc właściwie siedziałam w tym śniegu i tylko czekałam, żeby przyjechali.
I przyjechali w końcu?
Przyjechali i to było kilka radiowozów. Rzeczywiście policja była bardzo zaangażowana. To było bardzo dużo ludzi. Były psy, była karetka pogotowia. Zajęto się mną, zbierano moje zakupy. Od razu próbowano znaleźć jakieś ślady. Pobierano mi próby spod paznokci, bo jednego z przestępców dałam radę podrapać po twarzy. I rzeczywiście byli zaangażowani. To było bardzo dużo ludzi, którzy bardzo chcieli złapać ich.
Czy pani została przewieziona do szpitala, poddana obdukcji?
Nie od razu, ponieważ odmówiłam jazdy do szpitala bez mojego partnera, więc podczas gdy policja zajmowała się zabezpieczeniem całego miejsca przestępstwa, my żeśmy czekali, aż mój Juan przyjedzie, a to zajęło około 20 minut. I dopiero wtedy z nim, kiedy żeśmy uspokoili moje dzieci, które już wiedziały, że coś się stało i sąsiedzi powiedzieli, że jest bardzo dużo policji, że mama tam siedzi w lesie, uspokoiliśmy moje dzieci i dopiero wtedy razem pojechaliśmy z karetką do szpitala, gdzie zrobiono mi obdukcję, obfotografowano szkody na ciele.
I wróciła, rozumiem, że wróciła pani do domu?
Tak, tak, po kilku godzinach do domu i na następny dzień jeszcze raz do szpitala, spotkać się z psychologiem.
No właśnie, a czy będąc, kiedy pani wróciła do domu, czy była pani pod opieką jakiegoś psychologa?
Nie, dlatego że stwierdzono, że muszę się zgłosić do swojej przychodni w swoim rejonie, gdzie psycholog musi mi udzielić tej pomocy. I próbowałam kilkukrotnie nawiązać kontakt z psychologiem, natomiast powiedziano mi, że muszę czekać, gdyż emigranci, którzy właśnie przyjechali ze swoich krajów, gdzie odbywa się wojna i oni są po tak dużej traumie, że oni są w pierwszej kolejności w tej chwili. Służba zdrowia wpierw bierze jakby opiekę nad tymi ludźmi, a ja muszę czekać. I czekałam 11 miesięcy.
Przepraszam, jak długo?
11 miesięcy. I to dopiero wtedy otrzymałam psychologa, kiedy razem z moim partnerem żeśmy zagrozili, że zwrócimy się do mediów i zaskarżymy psychologa i tą całą przychodnię psychologiczną. Kiedy ja kilkukrotnie pisałam do nich maile, że mam już myśli samobójcze i ja potrzebuję naprawdę pomocy. 11 miesięcy zajęło.
Co stało się, kiedy pani wróciła? Czy miała pani kontakt z policją? Czy policjanci przychodzili do pani? Czy musiała pani składać zeznania ponownie? Czy informowali o etapie śledztwa, jakie się toczy?
Tylko raz do mnie zadzwoniono z policji i poproszono o złożenie dodatkowych zeznań przez telefon. Podczas gdy ja byłam w domu razem z moimi dziećmi, odmówiłam tej rozmowy telefonicznej, bo uznałam, że ja nie poradzę sobie psychicznie podczas takiej rozmowy przez telefon, gdy moje dzieci wszystko słyszą i poprosiłam o spotkanie na komisariacie policji, że wtedy mogę jakby wyjaśnić resztę, jeżeli coś jest nieklarowne dla nich. Ale nikt nigdy więcej do mnie nie zadzwonił. W całej dokumentacji ze zdarzenia jest nawet opisane, że jest jeden świadek, rowerzysta, który przejeżdżał i który też się zatrzymałby mi pomóc. To jest zresztą mój sąsiad Polak. Zostały podane jego dane, imię i nazwisko. Nikt nigdy z nim się nie kontaktował. Czy on coś widział, czy coś dostrzegł, czy coś pamięta. Policja się nigdy z nim nie skontaktowała.
Czy może tak się stało, że przez to, że śledztwo jakby utknęło w jednym miejscu, zdecydowała się pani o tym opowiedzieć otwarcie, publicznie?
Tak, absolutnie. Nie zrobiłam tego dlatego, by nagle wszyscy się dowiedzieli, co mi się stało rok temu. Tylko w międzyczasie, każdego dnia człowiek czyta o innych kobietach, którym nie udało się uniknąć gwałtu. Ja nie zostałam zgwałcona jako kobieta, zostałam zgwałcona jako człowiek, a jest bardzo dużo kobiet, dziewczynek, młodych dziewcząt gwałconych każdego dnia. I te historie są opisywane na Facebooku, na innych portalach społecznościowych. I chciałam pokazać, że może warto wyjść ze swoją twarzą, opowiedzieć swoją historię i dodać trochę odwagi reszcie, że może razem my wszystkie kobiety, bo właśnie w tej chwili po godzinie 18 każda z kobiet boi się wyjść na ulicę. Ludzie mają ze sobą pilniczki do paznokci, noże, spreje różne. Każdy boi się wyjść, że może razem coś jesteśmy w stanie zrobić, by jakby Szwecja, by policja była w stanie nam zapewnić bezpieczeństwo.
W Szwecji i w Polsce mówi się, że pewne problemy związane z przemocą seksualną wobec kobiet są wyolbrzymione. Czy tak naprawdę jest?
Moja sytuacja nie była wyolbrzymiona. Jest dokumentacja medyczna, są papiery z policji. Te wszystkie historie, które ja przeczytałam o zgwałconych 3-4-latkach, o gwałtach zbiorowych na kobietach, bardzo brutalnych gwałtach, no to nie jest wyolbrzymiona jakby sprawa. Tych gwałtów jest bardzo dużo. Ja nigdy nie wyczytałam, że jakaś kobieta pisze, że poczuła się zgwałcona, bo ktoś ją klepnął po pupie. Ja czytam prawdziwe historie kobiet, którym zniszczono życie po takim gwałcie zbiorowym, okaleczono ciało. Jest taki pisarz szwedzki, zapomniałam, jak on się nazywa, on, podobnie jak pan mówi, większość Polaków twierdził, że te wszystkie gwałty rejestrowane, no to jest właśnie klepanie po pupie, nic więcej. Zmienił zdanie, gdy jego własną córkę zgwałcono i ona w przyszłym tygodniu będzie przechodziła 7 operację. Tak okaleczono jej ciało, więc nie, nic nie jest wyolbrzymione. Te gwałty, te kobiety rzeczywiście istnieją i one żyją. Ich historie są.
Przy okazji organizacji następnych festiwali latem rokowych jest taki pomysł, ażeby kobiety miały takie bransoletki z napisem nie rusz mnie albo akceptuj mnie. Co pani na ten temat sądzi?
Może gdyby te bransoletki były w języku arabskim, może by trochę pomogły. Natomiast czy bransoletka ochroni mnie? Spray ochronny nie jest w stanie mnie ochronić. Problem jest dużo większy niż ludzie myślą w Polsce i w Europie. Żadna bransoletka nas nie ochroni, dopóki policja nie ma narzędzi, nie ma ludzi, którzy są w stanie nas ochronić, którzy są w stanie absolutnie od razu po takim napadzie w grupie poszukiwać przestępców. Kogo nie mają szukać, jeżeli ci ludzie, którzy wjechali do Szwecji, kilkadziesiąt tysięcy osób, nie są nigdzie zarejestrowani. My nie wiemy, jak oni się nazywają, bo oni przyjechali tu bez dokumentów. My nie mamy ich odcisków palców. Kogo mamy szukać więc? Żadna bransoletka nas nie ochroni.
Czy faktycznie problem, jeżeli chodzi o napastników, dotyczy ludzi z Bliskiego Wschodu tylko i wyłącznie?
Ja powiem panu tak, gdy przyjechała policja na miejsce, to pani policjantka zapytała się mnie wprost, od razu, to było jej pierwsze pytanie, czy to byli ludzie arabskiego pochodzenia, więc sama policja wie doskonale o tym, że minimum 90% wszystkich przestępstw na tle seksualnym jest odbywanych przez nie Szwedów, tak bym powiedziała. Każdy o tym doskonale wie, tylko tą informację się zataja. Robi się wszystko, by obecny rząd nie został oskarżony o to, iż wpuszczono do Szwecji ludzi z zupełnie innej kultury, kultury, która nie szanuje kobiet, która pozwala na kopanie i bicie innej kobiety, na gwałcenie jej.
Kiedy pani opowiadała o swoim przeżyciu, tym traumatycznym przeżyciu, to tam w mediach społecznościowych ten pani opis był czasami bardzo ostro krytykowany przez Szwedów właśnie. Dlaczego tak się dzieje?
Dlatego, że większość Szwedów, dopóki ten problem ich nie dotknie osobiście, dopóki Szweda córka, żona, siostra nie zostanie zgwałcona, Szwedzi nie widzą problemu. Szwedzi są tak naiwnym narodem, że ja wychodzę z założenia, że powinni zostać na arenie międzynarodowej określeni jako państwo ubezwłasnowolnione. Ktoś musi przejąć, ktoś musi pokazać Szwedom, jak jest naprawdę. Szwedzi nie chcą widzieć prawdy. Dopóki mają pracę, mają pensję, ich dzieci chodzą do prywatnej szkoły, nie zostały zgwałcone, Szwed nie widzi problemu. Szwed chce pomóc całemu światu, nie rozumiejąc jakby podstawy problemu, że więcej kobiet zostaje tutaj zgwałconych w ich własnym kraju i nikt ich nie chroni.
Nie ma wiele kobiet w Szwecji, które w mediach społecznościowych tak otwarcie by o tym pisały i mówiły po prostu to, co myślą.
Kompletnie się tego nie boję. Ja jestem typową Polką. Co myślę, to mówię. Ja nie kłamię. Są na to dokumenty potwierdzające, że to się wydarzyło. W dokumentach nie ma nic o pochodzeniu przestępców, bo to jest zatajane. Policja nie może z tym wyjść oficjalnie do mediów i powiedzieć, to było dwóch mężczyzn z pochodzenia arabskiego, którzy napadli tą kobietę. Ale ja uważam, że jeżeli mówi się prawdę, no to trzeba stać za tą prawdą. I jeżeli nawet ktoś mnie skrytykuje i napisze, że przecież mogłam napisać, że to było tylko dwóch mężczyzn. Nie muszę pisać o pochodzeniu. Ale ja chcę, by ludzie wiedzieli. Ostrzegam własne swoje córki. Pamiętajcie, bądźcie przewrażliwione. Uważajcie na siebie wieczorem. A już szczególnie, gdy widzicie nie Szwedów w pobliżu. Bądźcie ostrożne. Bo zagrożenie z ich strony jest dużo większe niż zagrożenie ze strony Szwedów grzecznych, dobrze wychowanych, którzy też gwałcą oczywiście, bo gwałciciele są wszędzie. Ale to jest jednak inna kultura. To nie jest kultura gwałtu tu w Szwecji, jeśli chodzi o Szwedów.
Jakie ma pani plany na przyszłość? Jak pani chce sobie do końca poradzić z tą traumą, którą na pewno jeszcze pani nosi w sobie?
Ja dopiero zaczęłam jakby terapię psychologiczną miesiąc temu, więc droga jest dość długa. Do dnia dzisiejszego nie opuszczam domu sama, zawsze jestem z moim partnerem. Boję się za każdym razem, gdy ktoś idzie za mną i słyszę kroki za mną, ale generalnie no, trzeba wyjść jakby z domu i zacząć żyć od nowa. Pomagam wielu kobietom zgwałconym. Mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy ze sobą i właściwie one pomagają mi bardziej niż psycholog. Wspieramy się nawzajem. Ja chodzę cały czas przy sobie, mam spray, nielegalny w Szwecji, legalny w Polsce, zakupiony w Polsce, który daje mi poczucie, być może złudne, bezpieczeństwa. Staram się unikać dużych skupisk ludzi, no i zaczynam myśleć jednak o powrocie do Polski.
Bardzo dziękuję pani Agnieszko. Państwa i moim gościem była pani Agnieszka Wiśniewska z pochodzenia szczecinianka, prawda?
Oczywiście, tak, dziękuję serdecznie.
Przemysław Gołiński, to była audycja Rozmowy pod krawatem.